Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Zamek Królewski na Wawelu. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji z Zamku Królewskiego na Wawelu. Jesteśmy w Krakowie, jest przepiękna pogoda za oknem, a zaprosiła mnie tutaj do swojej pracowni pani Halina Bilik. Jest pani starszym kustoszem, kierowniczką archiwum. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
I porozmawiamy o chyba jednej z najnowszych wystaw stałych tutaj na zamku pod nazwą Wawel Odzyskany.
Tak, Wawel Odzyskany.
Odzyskujemy już od wielu, wielu lat, prawda, Wawel, bo tak on ciągle tutaj jest nam zabierany, a to potop szwedzki, a to różni okupanci. No i odzyskujemy też różne artefakty, które rozsiewane są przez to po świecie. A czego dotyczy wystawa konkretnie?
Wystawa dotyczy jednego z ostatnich okresów historycznych zamku, czyli momentu od utraty niepodległości Polski w trzecim rozbiorze w 1795 roku do roku 2020. Czyli dość długi okres poświęcony odzyskiwaniu Wawelu z rąk austriackich wtedy okupantów do bieżącego okresu i przedstawienia procesu zarówno historycznego odzyskiwania zamku, jak i bardzo skomplikowanego procesu odnawiania, restauracji nie tylko samego zamku, ale całego wzgórza i przywracania go do świetności, choćby trochę przypominającej czasy jego świetności okresu renesansu i późniejszych.
To trudne zadanie, dlatego że no tutaj były bardzo różne okresy, różne budowle. Wszystkich naraz nie da się odtworzyć przecież, bo jedna na drugiej musiałaby stać. Ale też widać tutaj na dziedzińcu, tym dużym przy wejściu, że jeszcze są jakieś mury ukryte w tych tutaj pod ziemią. Widać, że no pewne rzeczy można jeszcze odkryć tutaj na miejscu, prawda?
Niewiele rzeczy do odkrycia na miejscu już zostało, dlatego że bardzo szczegółowo prowadzono prace badawcze. To, o czym pan mówi, na dziedzińcu zewnętrznym przedstawione są pozostałości dawnego miasteczka wawelskiego, które zostało zniszczone, rozebrane właśnie dokładnie w czasie pierwszej i drugiej okupacji austriackiej w XIX wieku. Te pozostałości zostały natomiast uporządkowane, odkryte i przebadane szczegółowo w ostatnim etapie naszej wystawy pokazującej, czyli podczas dyrekcji już współczesnej Państwowych Zbiorów Sztuki reprezentowanej przez profesora Szablowskiego i kierownictwa odnowienia zamku reprezentowanego przez pana profesora Majewskiego. Czyli zrobiliśmy skok z początku naszej wystawy, gdzie rozpoczynamy i jesteśmy już na jej końcu.
No właśnie, to może wejdźmy tak od samego początku. Jak wchodzimy na wystawę, no każdy słuchacz może znaleźć drogowskazy prowadzące do tej wystawy stałej. No i gdzie się znajdujemy? Wchodzimy do...
Tak, w ogóle to znajdujemy się nietypowo, bo w części północno-zachodniej wzgórza Wawelskiego, czyli nie w zamku, ale w budynku numer 7. Ten budynek ma bardzo interesującą historię, którą przedstawiamy w pierwszym pomieszczeniu wystawy w pięknej gotyckiej piwnicy. Ponieważ budynek ten składa się z trzech budynków, które powstały w średniowieczu, a w zasadzie pod koniec już, w drugiej połowie XV wieku. Patrząc od katedry, pierwszy był postawiony przez królowę Sonkę, czyli Zofię, czwartą żonę Władysława Jagieły. Kolejny należał do Chińczy z Rogowa, a jeszcze kolejny należał do Jana Głowacza z Oleśnicy. Domy te, każdy z nich miał własną historię i one zostały ostatecznie połączone i przybrały ten wygląd przed 1730 rokiem i znalazło tu pomieszczenie seminarium duchowne, które było w tym budynku aż do roku 802, kiedy to Austriacy zamienili ten budynek na siedzibę koszar. I taką sytuację, od tej sytuacji rozpoczynamy my. W następnej właśnie sali, jeszcze w tych przepięknych gotyckich piwnicach, pokazujemy proces odzyskiwania Wawelu i historię Wawelu od właśnie zajęcia go przez Austriaków, bo może warto przypomnieć, że Austriacy weszli do Krakowa rok później, czyli w roku 1796 i rozpoczęli swoje władanie, przy czym nie od razu Wawel został koszarami, ale w efekcie końcowym właśnie taką funkcję spełniał, szczególnie w drugim okresie okupacji, kiedy stał się cytadelą. W tej sali przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby pokazać właśnie ten okres historyczny, to, że ciągle Wawel był bardzo ważny dla Polaków, że odbywały się pielgrzymki, z tym wiąże się pokazanie pewnych precjozów, które były wtedy produkowane, na przykład szkatułek z grobami królów, czy widoków Wawelu z tamtego okresu malowanych przez znanych artystów. I na wydrukach wielkoformatowych pokazujemy dokumenty z archiwum związane z odzyskiwaniem Wawelu. I najważniejszy proces zaczął się w roku 1879, kiedy to Mikołaj Zyblikiewicz wpadł na pomysł, że ówczesny prezydent miasta Krakowa, że można by odzyskać Wawel w dość podstępny sposób, czyli ofiarować go cesarzowi Franciszkowi Józefowi na swoją czasową siedzibę. Pretekstem do tego miała być podróż inspekcyjna cesarza Franciszka Józefa po Galicji. I od 1 września do 4 miał przebywać 1880 roku, miał przebywać w Krakowie i zwiedzać swoje, odbywać inspekcje i zwiedzać swoje koszary. Jedne z nich mieściły się na Wawelu. Te główne cytadel, główna siedziba cytadeli, tak zwany śródszaniec. Przyjęto taką rezolucję, Sejm Galicyjski przyjął ten pomysł, uchwalił, że tak, w takim razie delegacja zgłosi się do cesarza z taką propozycją. I taka delegacja na czele z hrabią Ludwikiem Wodzickim, marszałkiem krajowym, udała się do cesarza Franciszka Józefa. Ten bardzo przychylnie przyjął ten pomysł. Pojawił się na Wawelu po raz drugi, bo najpierw dokonał tu inspekcji wojskowej oprowadzany przez arcyksięcia Fryderyka, a następnie jeszcze raz zwiedził Wawel, ale już pod kątem swojej siedziby przyszłej.
Już patrzył takim gospodarskim okiem.
Tak, gospodarskim okiem. Oprowadzał go między innymi konserwator zabytków Galicji Józef Łebkowski, a na dziedzińcu przedstawiono mu Tomasza Prylińskiego, wybitnego architekta, który zasłynął restauracją sukiennic i jako taki został cesarzowi przedstawiony. Ci panowie z punktu widzenia posiadanej wiedzy oprowadzili Franciszka Józefa po Wawelu. No i tu, oprócz tego, że Franciszek Józef zaakceptował ten pomysł, sprawa niestety kończy się na wiele lat, milknie i jak gdyby, pomimo, że miała dobry początek, do tematu tego jeszcze wrócimy, to niestety jak gdyby akcja cała gaśnie. Ale niedługo później będzie 50-lecie rządów Franciszka Józefa i będzie to znowu dobra okazja przypomnieć mu o tym pomyśle. To już zrobi inny marszałek krajowy, hrabia Badeni. I taka sama uchwała w 897 zostanie podjęta. I znowu cesarz Franciszek jak najbardziej przychyli się do tego pomysłu. No, jest tylko jeden problem, mianowicie wojsko domaga się innych koszar w zamian za koszary na Wawelu. I rozpoczyna się wielka akcja społeczna budowy koszar kosztem Galicji, a przede wszystkim ofiarności społeczeństwa. Duży wkład tutaj ma arystokracja polska, która oferuje ziemię pod budowę tych koszar. Te budynki stoją w Krakowie, korzystamy z nich do dzisiaj. Jest to Biblioteka Narajskiej, są to budynki Politechniki przy ulicy Warszawskiej, są to dalej na Rakowicach budynki wojska. Ale kosztowało to kraj wtedy sporego wysiłku, żeby te koszary wybudować. W efekcie końcowym w 1903 roku zostaje podpisane porozumienie z Ministerstwem Wojskowości i w 1905 roku zaczyna się proces opuszczania wojsk austriackich Wawelu. Zaczyna się to od budynku zamku i baszty senatorskiej. Proces ten kończy się w 1911 roku.
Czyli rozumiem, że wojsko tutaj po prostu niszczyło Wawel, będąc tak, w koszarach. Mhm.
Tak, wojsko niszczyło. Proces zniszczenia zamku, jego stanu jako cytadeli pokazujemy w następnych salach tej ekspozycji. Dlatego, że w kolejnym etapie tego naszego zwiedzania można zobaczyć salę, w której pokazujemy wizję wielkich artystów, jak oni, już wiedząc, że dojdzie do opuszczenia Wawelu przez wojsko, widzieliby ten swój Wawel ogromny. I to jest sala poświęcona przede wszystkim Stanisławowi Wyspiańskiemu i jego fantastycznemu pomysłowi Akropolis. Co prawda teraz bylibyśmy, nie wiem, czy koniecznie zadowoleni z tego faktu, ponieważ Wyspiański wraz z Ekielskim, ale pomysł był przede wszystkim taki ideowy Wyspiańskiego, który widział tutaj Wawel jako takie wielkie Ateny, Akropolis, i chciał tu umieścić siedziby Sejmu, Senatu, Akademii Umiejętności, Muzeum Narodowego. No, zmiana architektoniczna Wawelu, sylwetka Wawelu uległaby okropnej zmianie. Znaczy, nie wiem czy okropnej, bo to ocena zależy od osób, które by podziwiały wynik tej przebudowy. Ale od strony Wisły Wawel wyglądałby na pewno całkowicie inaczej niż obecnie. Na tej wystawie właśnie pokazujemy taki model, jak mógłby wyglądać Wawel jako Akropolis.
A to Wyspiański zaprojektował już, tak?
Tak, Wyspiański nie zdążył. Wyspiański dał ideę, pomysł i szkice. Sam projekt wykonał już architekt Władysław Ekielski. I taki model został już po śmierci, bo cały proces tego budowy tego projektu, idei tego projektu rozpoczął się w 1904 roku właśnie, bo w 1905 było wiadomo, że wojsko już wyjdzie, a skończył w 1907, ale Wyspiański w tym roku zmarł. W związku z tym Ekielski sam dokończył już od strony architektonicznej widok, jak wyglądałby ten Akropolis, i model został stworzony. On zginął, został zniszczony w czasie okupacji, ale pierwsze odtworzenia go podjęło się Muzeum Narodowe, a teraz na naszej wystawie mamy nasz, że tak powiem, własny model stworzony trochę przy pomocy.
A z czego został odtworzony? Czy to były jakieś kopie?
Zachowały się rysunki, projekty i tak dalej. Także, czyli na tej podstawie
ten model stworzony.
To duży zespół pracowników Muzeum Narodowego z pomocą architektów odtworzył go. Nie do końca udanie, dlatego że nasz konsultant, architekt, pan dr Bartosz Haduch, stwierdził, że niektóre budynki byłyby wielką katastrofą, gdyby je postawić. Także w naszym modelu uległy poprawie architektoniczne proporcje tego modelu, ale wykonano tak samo wspaniały program multimedialny, który jest taką wycieczką po tym miasteczku, gdyby ono powstało. Także jest to bardzo interesujące zobaczyć tak właśnie, jakby to było przespacerować się po Wawelu Wyspiańskiego. A drugim takim ważnym wizjonerem był Wacław Szymanowski, który dla odmianu stworzył ten słynny Pochód Królów, który idea którego wraca od czasu do czasu do dzisiaj. To dla odmiany miał być taki pochód historycznych postaci, poczynając od Piastów, a kończąc na ostatnich król na Wazach, na ostatnich królach dynastii polskiej, któremu przewodził los. I on miał zamykać dziedziniec, zastąpić ten budynek administracyjny numer 5, tam gdzie zmieszczą się zabytkowe kuchnie królewskie i rotunda świętego Feliksa Adaugta. No, oba te pomysły nie zostały zrealizowane. W tym samym miejscu mamy jeszcze jeden model, model Wawelu XVIII-wiecznego, dlatego że patrząc na to, jak wyglądał Wawel w XVIII wieku, możemy sobie uzmysłowić to, czego chcieli dokonać ci wizjonerzy, dwaj wielcy artyści, a de facto jakie były możliwości i całkowity brak akceptacji dla tych no, wspaniałych skądinąd pomysłów. I dopiero w tym momencie wchodzimy do cytadeli, czyli do realnego wyglądu wzgórza wawelskiego, czyli tego, co stało się przez te 100 lat prawie, kiedy Austriacy zawiadowali wzgórzem i zamienili go na cytadelę. Tu w gablotach mamy umieszczoną broń pochodzącą z tego okresu, a obok idą trzy wielkie prezentacje pokazujące na ekranach fotografie archiwalne, na których pokazujemy Wawel z przełomu XIX-XX wieku na widokach zewnętrznych, jak wyglądał w tym czasie. Naprawdę to całkiem inna sylwetka. Plus na następnym pokazujemy widoki wewnętrzne, czyli to wszystko, co Austriacy zrobili z dziedzińcem zewnętrznym, to o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli pełne wyburzenie miasteczka wawelskiego, dwóch kościołów świętego Jerzego i świętego Michała, to co pan w tej chwili widział idąc do archiwum. I na trzeciej prezentacji pokazujemy, jak zmienił się zamek. I to dla nas jest największy ból, dlatego że Austriacy bardzo przerobili zamek, mianowicie przemurowali okna, przemurowali drzwi, podzielili sale na mniejsze. Z dość prostego powodu. To były olbrzymie pomieszczenia, które było bardzo trudno ogrzać i utrzymać. I ten prozaiczny powód spowodował duże zniszczenia w architekturze renesansowej, w detalu architektonicznym. Ale też sporo uratowało się, bo nie zawsze wyrzucali, niszczyli ten detal, ale czasami po prostu obmurowywali.
I teraz można to odkuć jakoś.
No,
tak?
W zasadzie tu wracam do sali pierwszej, czyli do owego Tomasza Prylińskiego. Dlatego, że cesarz zachwycony restauracją sukiennic i Tomaszem Prylińskim jako architektem poprosił rok później, czyli wracamy do roku, to był rok 880, czyli w 81, o przedstawienie dokumentacji Zamku Królewskiego na Wawelu jako pod tą przyszłą siedzibę. I tu okazało się, że takoważ nie istnieje. I właśnie architekt Tomasz Pryliński został poproszony o wykonanie takiej dokumentacji. I w bardzo krótkim okresie czasu, bo w półtory roku, do września 1882 roku, w bardzo niewielkim zespole, liczącym 9 osób, łącznie z murarzami i cieślami, dokonał nie tylko prac badawczych poświęconych w archiwach poświęconych Wawelowi, bo warto sobie uzmysłowić, że znaliśmy świetnie historię Polski, może nie świetnie, ale znaliśmy w jakimś zarysie historię Polski. Były prowadzone w XIX wieku prace badawcze. Natomiast nie znaliśmy w ogóle historii Zamku Królewskiego na Wawelu. Ona była tylko w otoczce panujących królów, ale nie w zakresie budowy zamku, więc on przeprowadził pierwsze takie prace badawcze, ale dla nas jeszcze ważniejsze jest to, że pozwolono mu, zezwolono na przeprowadzenie takich prac na zamku. On zgłaszał wojskowości, że będzie wchodził do jakiejś sali po kolei. Wojsko w tym czasie się z tej sali wyprowadzało. On robił odkrywki, badania, nanosił to wszystko na plany, rysunki, zaprosił do współpracy fotografa Stanisława Bizańskiego, który to fotografował. Murarze wszystko zamurowywali, wychodził z tej sali i szedł do następnej. W ten sposób powstała dla nas bezcenna dokumentacja teki Prylińskiego. To są trzy olbrzymie teki, w których znajdują się plany istniejące, jakie zastał Zamku Królewskiego, wykonane przez niego plany Zamku Królewskiego na Wawelu, ilustrowane fotografiami, jego projekt odnowienia Wawelu i dokonał jeszcze takiej inspekcji, jak Wawel wyglądał na podstawie posiadanych dokumentacji wielkorządów, wizytacji zamku z 1769 roku, ale wspomagał się też innymi wizytacjami. W związku z tym, z punktu widzenia Wawelu, to najcenniejszy dokument, jaki posiadamy, a to są trzy olbrzymie teki liczące 60 kart, ilustrowane bogato fotografią. Warto przypomnieć, że to nowy wynalazek, także ta dokumentacja była prezentowana na wystawach w Rzymie, w Wiedniu, w Turynie i zdobywała nagrody jako najlepsza dokumentacja konserwatorska, trudno powiedzieć najnowsza, innowacyjna dokumentacja konserwatorska zamku. I to wszystko oprócz tego, że prezentujemy tam dokumenty archiwalne, oryginalne tym razem, to jeszcze można tam obejrzeć prezentację pokazującą zarówno historię powstania tek, jak i same teki w niesamowitym powiększeniu, ponieważ wykonano gigapanoramę, więc te rysunki przepiękne można precyzyjnie sobie obejrzeć. I teraz zakończyliśmy jeden etap, przechodzimy już do tego etapu, kiedy odzyskaliśmy Wawel.
Podsumowując, właśnie ten fortel w sumie się udał, tak? To znaczy doprowadził do tego, że można było tą inwentaryzację zrobić i dokładnie te projekty przygotować.
Z tego pierwszego fortelu, tego ofiarowania przez marszałka Zyblikiewicza zamku, plusem dla nas jest to, że posiadamy wspaniałą dokumentację zamku, ale tylko zamku Wawelskiego, zachowaną szczęśliwie. Przetrwała dwie wojny światowe i dotrwała do czasów dzisiejszych.
Także. To jak to się stało, że przetrwała? Właściwie teraz należałoby spytać, bo wszystko poginęło, wszystko spalone.
Nie, my mamy zachowane całkiem nieźle archiwum, akurat nie, Zamek Królewski na Wawelu. Tyle, że to archiwum dotyczy zamku do roku 1945 i następuje do 39 i następuje skok po 45, ale mamy też archiwum z okresu okupacji, ale dotyczące tylko pracowni architektonicznej, która de facto, choć firmowana była przez niemieckich architektów, prowadzona była nadal przez Adolfa Szyszko-Bohusza. Tutaj zrobiliśmy znowu skok, bo jeszcze nie doszliśmy do Adolfa Szyszko-Bohusza.
No tak, tak, to wracamy w takim razie.
Tak, czyli wracamy do... Odzyskaliśmy zamek w 1905 roku i natychmiast został powołany Komitet Krajowy Restauracji Zamku Królewskiego na Wawelu i kierownik od budowy zamku, odnowy Zamku Królewskiego na Wawelu, którym został Zygmunt Hendel, kolejny wybitny architekt. Wawel miał wyjątkowo szczęście do dobrych architektów, którzy piastowali ważne stanowiska. już był bardzo znany w Krakowie, bo pracował przy restauracji Muzeum Diecezjalnego, był kierownikiem restauracji katedry, w związku z tym miał już duże doświadczenie na tym polu i został mianowany kierownikiem restauracji Zamku Królewskiego na Wawelu.
A to ciągle pod skrzydłami cesarza?
Tak, tak. Mało tego, cesarz płacił. Zgodził się już wtedy w 97 roku. Sam osobiście wypłacał ze swojej szkatuły pewien fundusz na restaurację zamku. Odczuliśmy to boleśnie po utracie tej kwoty w roku 1918.
No tak, bo wtedy już uzyskaliśmy niepodległość, musieliśmy sobie sami radzić.
Tak. Oczywiście to jest tylko pewna suma, resztę było finansowane przez Sejm Galicyjski i było bardzo krucho z pieniędzmi, jak zawsze, także musiał sobie radzić Händel. I główną zasługą Händla jest to, że za zgodą owegoż komitetu przeprowadził restaurację krużganków. To, co dzisiaj podziwiamy, jest wspaniałe, wzbudzało kontrowersje. Dla odmiany konserwator wiedeński, Antonin Dworzak, był przeciwny, uważał, że w zasadzie Wawel to tylko trzeba odnowić na tyle, żeby się utrzymał w całości, ale niekoniecznie doprowadzać go, to co było ideą polskich konserwatorów, doprowadzić go do stanu z epoki renesansu. Na tyle, na ile to było możliwe. Ale w końcu uzgodniono, że tak, restaurujemy, odnawiamy krużganki i rozpoczęto tą restaurację od skrzydła południowego, które wydawało się być najprostszym, bo to tylko kurtyna. No i tu zapłacili konserwatorzy za brak wiedzy, dlatego że pod kurtyną jest pozostałości gotyckiego zamku. To stworzyło olbrzymie problemy. Trzeba było zabezpieczyć najpierw pozostałości gotyckiego zamku i dopiero zabrać się za restaurowanie krużganków, które obmurowane stwarzały szereg problemów. To obmurowanie krużganków przez Austriaków jeszcze w okresie pierwszej okupacji austriackiej przez Markla z drugiej strony uratowało je. Prawdopodobnie wymiana dachu przez Austriaków nad zamkiem spowodowałaby zapadnięcie się krużganków, ponieważ Austriacy oparli dach na krużgankach. Te delikatne kolumny podwójnej wysokości nie były w stanie utrzymać tego ciężaru. I stąd to obmurowanie krużganków. Natomiast Händel teraz doprowadził do ponownego odsłonięcia. I tu wystąpił drugi problem, czyli trzeba zmienić konstrukcję dachu. Nie tylko go zmienić, sam nowy, ale zmienić jego konstrukcję. Okazaliśmy się w tym momencie być bardzo nowocześni, bo podjęto decyzję, że w takim razie dajemy dach stalowy. Nasz zamek posiada wspaniały dach, znaczy konstrukcję stalową, na której ułożono dachówki. I ta konstrukcja, stworzona przy pomocy inżynierów z zakładu znanej przed wojną wybitnej firmy Zieleniewskiego, starzy krakowianie wiedzą, znają tą nazwę, Zieleniewski, stworzyli właśnie nową konstrukcję pod położenie dachówek, nową konstrukcję dachu i równocześnie z rekonstrukcją dziedzińca arkadowego rozpoczęło się układanie, budowanie nowego dachu wraz z nową konstrukcją, gdzie oparcie całości oparto o mury, nie o krużganki, tylko o mury i na nie położono, zadecydowano też przy pewnych sporach i dyskusjach, że położymy jednak zwykłą czerwoną dachówkę karpiówkę, a nie tak jak projektowano wzorem słynnego katedry Stefan Kirche w Wiedniu, kolorową, taką właśnie oblewaną porcelanową dachówkę. Ona byłaby bardzo ciężka, prawdopodobnie tej wielkości dach mógłby tego nie przenieść, tego ciężaru. Händel oprócz tego, że odrestaurował cały dziedziniec, zrobił też jeszcze różne naprawy, rozpoczął też, odrestaurował bramę, znaczy odrestaurował bramę wjazdową na dziedziniec arkadowy, rozpoczął wymianę i powrót do renesansowych okien, obramień okiennych. No, wszystko to przerwał wybuch wojny. Wtedy to padła decyzja, że rozbierają rusztowania na dziedzińcu arkadowym, bo bardzo szybko armia rosyjska stanęła w Wieliczce, pod Wieliczką. W związku z tym istniało wcale realna groźba, niebezpieczeństwo, że jakiś element wojenny może podpalić rusztowania i cały włożony olbrzymi wysiłek w restaurację zamku pójdzie w niwecz. Sytuacja ulega zmianie w 1916 roku, kiedy Händla, który zaczyna poważnie chorować, zastępuje kolejny wybitny architekt, który odcisnął piętno nie tylko na Wawelu, ale w ogóle na Polsce, na Krakowie szczególnie, Adolf Szyszko-Bohusz. Znany architekt modernistyczny, w tej chwili bardzo popularny, a do nas dotarł jako właśnie konserwator zabytków. No, nadal trwa wojna, w związku z tym Szyszko-Bohusz przygotowuje pierwszy plan uporządkowania Wawelu. W zasadzie w tym swoim pierwszym projekcie jest mniej wizjonerem, bardziej architektem, czyli próbuje dostosować istniejącą zabudowę do możliwości wykorzystania jej do celów przyszłej funkcji Wawelu, przede wszystkim jako obiektu zabytkowego, turystycznego, dostępnego dla wszystkich obywateli. Z tego projektu, część z tej wizji, która jest jeszcze, jak mówię, bardziej projektem, udało się mu część elementów zrealizować. Dlatego w jednej z sal pokazujemy tak zwaną, my to nazywamy promenadą, dlatego że Adolf Szyszko-Bohusz chciał w tym projekcie, ale będzie się to powtarzać we wszystkich, dokonać takiej promenady obejścia Wawelu z każdej strony, zatoczenia, wykonania takiego spaceru wokół Wawelu, ale pomiędzy budynkami a murami zewnętrznymi, tak żeby można było podziwiać Kraków z każdej strony. I wykonał szereg szkiców węglem w tej pierwszej koncepcji i pokazujemy wydruki wielkoformatowe tych jego szkicy, przeplatane zdjęciami tego, co udało mu się wykonać. Czyli idąc dzisiejszą trasą, wchodząc na wzgórze od ulicy Kanoniczej, spotykamy się z murem fortecznym austriackim, po austriackim oporowym, na którym są cegiełki umieszczone. Dalej idziemy przez bramę, która jest projektu Adolfa Szyszko-Bohusza, herbową, i cały ten projekt arkadowy tutaj mieszczący się na od strony Straszewskiego na rondlu po austriackim i zmierzamy w stronę Smoczej Jamy, która powstała w miejsce austriackiego szybu właśnie według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza, czyli tu na razie zmierzamy w tą stronę zrealizowanych wątków i zmierzamy w stronę obejścia zamku, odtworzenia ogrodów i w stronę takiego tarasu widokowego na północ. To są te elementy, których Szyszko-Bohusz już nie dokonał, ale dzisiaj znowu możemy je oglądać w wersji troszkę zmienionej, z inną koncepcją, może bardziej nawet renesansową niż Szyszko-Bohusza. Następnie w następnej sali pokazujemy to, co już udało się zrobić Szyszko-Bohuszowi w zamku po zakończeniu wojny. Przepraszam, a tu jeszcze dygresja. Pominęłam ważny wątek. Rozpoczęłam od muru cegiełkowego. To bardzo ważna akcja. Jak już mówiłam, zawsze brakowało nam pieniędzy. Po wojnie sytuacja w Polsce była, po odzyskaniu niepodległości, była niebywale trudna. Trzy różne części Polski z trzech zaborów, które miały różną monetę, różne prawo, różną nawet kolej. No i toczące się walki powodowały, że no, pomimo wszystko Wawel nie był numerem jeden, jeśli chodzi o restaurację. Stąd ten pomysł na akcję cegiełkową, że każdy, kto zapłacił 30 tysięcy marek albo indywidualnie, albo składkami, to był jeden dzień pracy w Wawelu, ten dostanie tą pamiątkową cegiełkę w murze. I w tej sali też pokazujemy taki program multimedialny poświęcony historii powstania właśnie tej całej akcji cegiełkowej, powstania tego muru. I co ważniejsze, tak samo są tam umieszczone spisy zarówno osób, które ofiarowały te pieniądze, jak i instytucji, miast. Także można sobie znaleźć, nawet jeśli ktoś nie ofiarował żadnych pieniędzy na Wawel, choćby swoje liceum czy swoje miasto. No, jest też ciekawe, że oczywiście te składki są nie tylko z Polski, ale z całego świata. I tu można zrobić zdumiewające odkrycie, że jedną z bardziej zorganizowanych diaspor polskich za granicą była Brazylia. Także to jest takie też właśnie. Bardzo dużo funduszy, pieniędzy spłynęło z Brazylii na restaurację Wawelu. Oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko. Nawet z Chin. Także diaspory polskie były w różnych miejscach i przysyłały pieniądze na restaurację Wawelu.
No, ale to pewnie nie wystarczało, to ciągle no nie, było za mało.
Nie, no, to były takie symboliczne, znaczy może nie tylko symboliczne, bo konkretne pieniądze, ale one właśnie wystarczyły na odnowienie niektórych właśnie tej drogi prowadzącej na Wawel, łącznie z tą właśnie bramą projektu Szyszko-Bohusza z uruchomieniem Smoczej Jamy. Znaczy, no, Smocza Jama została uruchomiona już w 18 roku, ale wystarczyły na szereg innych prac. Wawel nie musiał stanąć po prostu, bez, że nie mógł mieć na wypłaty i na zakupy podstawowych rzeczy w okresie właśnie tego utrwalania się granicy polskiej po odrodzeniu państwa polskiego. I później następuje ten okres, o którym już mówiłam, czyli Szyszko-Bohusz restauruje zamek, salę po sali. Pokazujemy ten proces właśnie na wydrukach wielkoformatowych, jak sale wyglądają przed restauracją, po restauracji. Pokazujemy też pracownię Szyszko-Bohusza, jak wyglądała taka architektoniczna pracownia. Obok takiego właśnie zdjęcia na środku tej pracowni jest stół znowu multimedialny, w którym dla odmiany zawierają się wszystkie projekty koncepcyjne Adolfa Szyszko-Bohusza, jego wielkie cztery koncepcje, na które na takiej wystawie oczywiście nie było miejsca, a tu można obejrzeć wielkie pomysły architekta, które nie zostały właśnie zrealizowane. I na samym końcu, jak gdyby, tych osiągnięć Szyszko-Bohusza, on znowu trafia na problem pod tytułem kryzys wielki światowy w 1930 roku. Znowu nie ma pieniędzy, tym razem sięga do tego samego pomysłu składkowego, ale kieruje to w stronę wojska i zgłaszają się oddziały kawalerii, piechoty, które fundują restaurację sal w skrzydle północnym, w zamian za to, że zostaną tam umiejscowione napisy. I tak jest do dzisiaj. Można, jeśli się ktoś dobrze przyjrzy, zobaczyć tam napisy, że jest to sala piechoty w sali senatorskiej czy kawalerii, w sali srebrnej. No i to jest taki ten proces pokazany tutaj bardziej od strony takiej technicznej, restauratorskiej, ale jest jeszcze ta strona artystyczna, to pokazujemy w następnej sali. Szyszko-Bohusz współpracował z najwybitniejszymi artystami, malarzami, rzeźbiarzami i to pokazujemy w kolejnej sali. Tam głównie pokazujemy wielkich twórców plafonów Waliszewskiego czy Dunikowskiego, jego głowy. Tam też właśnie są dwa programy multimedialne poświęcone głową Dunikowskiego, Ksawerego, które są na tej wystawie zamontowane w suficie, żeby pokazać, jak de facto miały wyglądać. I jest cała historia i można zobaczyć te głowy z bliska, ponieważ kręcą się na ekranie i można je pooglądać. Wiem, że koleżanka będzie chyba miała taką opowieść o głowach, która to wykonała, o głowach.
To w innym odcinku będzie.
W innym odcinku będzie i w innym odcinku będzie historia plafonów, dlatego może tylko powiem, że jest tam ukazana też na tej wystawie historia plafonów i została do tego programu przeprowadzona pierwsza wielka digitalizacja plafonów. No i wystawę kończymy tym najnowszym okresem od 45 właśnie do 2020 roku, gdzie sytuacja na wzgórzu ulega zmianie. Państwo pewnie tego nie zauważyli w mojej wypowiedzi, ale cały czas na wzgórzu dominuje jednostka nazywana kierownictwo restauracji, później odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. Natomiast w zasadzie przy tej jednostce organizacyjnej funkcjonuje tylko kustosz zbiorów, który ma niewielki wpływ na to, co dzieje się ze zbiorami zamku. Sytuacja ulega troszkę zmianie w 1930 roku, kiedy powstają państwowe zbiory sztuki i jednym z ich oddziałów jest Wawel, ale po wojnie jak gdyby zmienia się sytuacja związana z tym, że do odrestaurowania takiego gruntownego na Wawelu pozostało tylko skrzydło zachodnie. Właśnie ten dziedziniec zewnętrzny, który został przebadany i uporządkowany. W związku z tym powstaje potrzeba większej dominacji instytucji, która zajmuje się stroną artystyczną. I niestety sukcesywnie w miarę upływu czasu rola kierownictwa restauracji maleje, a wzrasta rola państwowych zbiorów sztuki. W efekcie końcowym kierownictwo zostaje w końcu rozwiązane w 1989 roku i tam ginie ta instytucja, która odrestaurowała wzgórze i budynki na wzgórzu, a pozostają państwowe zbiory sztuki, które dodatkowo zmieniają swoją nazwę na Zamek Królewski na Wawelu, państwowe zbiory sztuki, czyli jak gdyby z tych dwóch instytucji nowa nazwa powstaje. I no, w tej chwili odbyło się jeszcze po śmierci profesora Szablowskiego funkcję dyrektora w Zamku Królewskim na Wawelu objął profesor Ostrowski i on przeprowadził ostatnią taką wielką akcję restauracyjną, ale jak gdyby powtórzył po prostu restaurację wszystkich budynków ponownie. Upłynęło w końcu 100 lat, więc byłaby już na to pora. No i w tej chwili w zasadzie będziemy dopieszczać to, co jeszcze gdzieś wyjdzie w którymś kącie, co trzeba odrestaurować. I tak skończyliśmy spacer.
Tak, i w ten sposób odzyskaliśmy Wawel.
Tak.
Ale czy coś jeszcze jest takiego, co jest ukryte i jest nietknięte, na przykład jeszcze nie możemy tego zobaczyć, a wiadomo, że jest w planach do odkrycia, do pokazania?
Nawet na wzgórzu wawelskim zawsze się znajdzie coś, co jest jeszcze ukryte, czego nie można zobaczyć. No są to zapewne, coraz mniej jest takich miejsc, dlatego że no pokazujemy te małe gabineciki, do których jest trudno. One były zamknięte głównie dlatego na zamku, że do nich jest trudny dostęp, mało osób może wejść. Ale gabinet holenderski, o ile wiem, też będzie omawiany i mogą go zobaczyć turyści pod warunkiem, że można zwiedzać zamek. Zobaczyć. Tak samo udostępniliśmy właśnie tego słynnego świętego Gereona i pozostałości właśnie kościoła świętego Gereona i świętej Marii Egipcjanki. Nie wiem, czy można mówić tego, co wiąże się z czakramem, więc on już jest też w tej chwili udostępniony, można go zwiedzać. Oczywiście, no jak mówię, no nie w tym momencie, pandemia wszystko załamała.
No ale patrząc na ostatnie lata, no to mamy okres świetności chyba.
Tak, zdecydowanie.
Jeśli chodzi o restaurację i odnowienie i w ogóle cały Zamek Królewski na Wawelu.
Tak, ja myślę, że to jest okres świetności, bo nawet jeśli ktoś jest już tak młody, że nie pamięta, jak wyglądał Wawel w okresie lat 70., 80., kiedy obie huty, huta Lenina i huta w Skawinie, niszczyły go globalnie, to w tej chwili błyszczy. Według, w każdym razie w mojej ocenie, Wawel błyszczy. Jest.
Ostatnie działania też zapobiegające smogowi w Krakowie też chyba pomogą.
O, myślę, że tak, zdecydowanie.
I wszystkim.
No, na pewno likwidacja obu hut, co choć to jest oczywiście jakąś tragedią dla pracowników tych miejsc, tych hut, natomiast no, dla zabytków Krakowa będzie dużym oddechem i, no, i walka ze smogiem także. Ale myślę, że koledzy, szczególnie archeolodzy, jeszcze by coś powiedzieli, co można zobaczyć, co odkryli, mają, ale jeszcze nie pokazali. Na koniec chciałam powiedzieć coś, co powinno było być powiedziane na samym początku, że autorami wystawy są panie z archiwum, pani Zdzisława Chojnacka i ja, czyli Halina Bilik, oraz pracująca, współpracująca z nami pani z działu malarstwa Agnieszka Janczyk, którą poznacie państwo w innych odcinkach poświęconych Wawelowi.
Projekt został zrealizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Dostępna Online. Podcasty dla Wikipedii serii Zamek Królewski na Wawelu zrealizowane zostały w ramach Wikiprojektu Glam Wiki. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty dla Wikipedii dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.